ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczynamy kolejną audycję z księdzem doktorem Marcinem Wiśniewskim i kontynuujemy temat przykazania nie kradnij. Ten moment, w którym się zatrzymaliśmy ostatnio, to temat zniewolenia ludzi, niewolnictwa, wyzyskiwania ich, czy w ogóle handlu ludźmi. Co w tym temacie mówi katechizm Kościoła katolickiego?
Jak zwykle Kościół przede wszystkim i przykazania, które dał nam Pan Bóg, bronią godności człowieka. A więc właściwie nigdy żadne wartości ekonomiczne, żadne pieniądze, jakiekolwiek dobra nie staną się czymś cenniejszym niż sam człowiek, dlatego nigdy nie wolno traktować człowieka instrumentalnie, wykorzystywać go do swoich własnych interesów. Stąd, jak naucza Kościół, siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny egoistycznej, czy ideologicznej, handlowej, czy totalitarnej prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. Grzechem przeciwko godności osób jest także sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku. Niestety często to się zdarza, także w naszych czasach ciągle funkcjonuje może takie trochę ukryte niewolnictwo, ale handel ludźmi, wielu wyjeżdża na przykład gdzieś tam za granicę, ma jechać do pracy, a są traktowani i mieszkają w strasznych warunkach, jako właśnie taka tania siła robocza, czy handel kobietami też w celach właśnie takich kłócących się też z szóstym przykazaniem. Jest to niestety ciągle obecne, ale myślę, że bliższe tutaj takie naszemu codziennemu doświadczeniu są takie okoliczności, gdzie na przykład właściciel jakiejś firmy, zakładu wykorzystuje ludzi właśnie dla swoich własnych celów, płacąc ich bardzo małe wynagrodzenie, czy nawet wstrzymując wypłatę, a sam dorabiając się w taki niegodziwy sposób właśnie ich kosztem. To są takie sytuacje i o nich katechizm tutaj mówi bardzo mocno i podkreśla, że jest to grzech przeciwko siódmemu przykazaniu.
Idąc dalej za tekstem katechizmu, musimy wspomnieć o poszanowaniu wobec stworzenia. Zresztą to przykazanie nie kradnij cały czas jakby o tym mówi. Tutaj chodzi konkretnie o poszanowanie względem roślin czy zwierząt. Z drugiej strony katechizm mówi o tym, że zwierzęta są nam dane, całe stworzenie jest nam poddane i możemy jakby wykorzystywać je dla swojego dobra. Czy to nie jest sprzeczność?
Sprzeczności nie ma. My musimy zawsze pamiętać o tym, że te słowa, które są obecne w Księdze Rodzaju, czyńcie sobie ziemię poddaną, one jednocześnie w sobie jakby zawierają odniesienie i relacje do Pana Boga, więc człowiek, który ma relację z Bogiem, który jest wrażliwy na tą relację, na Boże prawo też, które ma wpisane w swoim sercu, kiedy te słowa padają, przypomnijmy sobie jeszcze, że nie został popełniony grzech pierworodny, więc no, człowiek żyje w takiej niesamowitej jakby komunii z Bogiem, rozumieniu pierwotnego zamysłu, jaki Bóg ma wobec samego człowieka i wobec relacji człowieka do świata. Człowiek to w naturalny sposób ma. Coś, co zostało zakłócone, trochę wykrzywione, zburzone przez grzech pierworodny, tam człowiek jeszcze to posiada. Dlatego Bóg, mówiąc, czyńcie sobie ziemię poddaną, jednocześnie ma do człowieka zaufanie. Wie, że człowiek będzie w taki sposób czynił tą ziemię poddaną, że nie będzie jak gdyby sięgał po to, co nie jest dla niego przeznaczone, czyli nie uczyni z siebie Boga. Czyli tego poddawania sobie ziemi nie będzie przeżywał w sposób absolutny, bez odniesienia do Stwórcy, a niestety w taki sposób dzisiaj wobec stworzenia zachowuje się człowiek. Nie mówiąc już o wszelkich takich aktach niszczenia, torturowania zwierząt, właśnie, nie wiem, braku jakiejś opieki, To są wszystko akty, które są przeciwko stworzeniu. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że w taki sposób mamy gospodarować tymi zasobami, które Bóg nam powierza, nawet jako naszą własność, żeby mieć to odniesienie do Stwórcy, że to Bóg nam to wszystko daje, że my też jesteśmy odpowiedzialni, żeby to dziedzictwo nie tylko wykorzystać, póki my żyjemy, ale zostawić je przyszłym pokoleniu, bo można w taki sposób wykorzystać jakiś kawałek ziemi na przykład i tak go zdegradować, że już nikt inny z tego nic nie będzie mógł czerpać. I takie nastawienie egoistyczne, myślenie tylko o tym, żeby teraz mieć jakiś zysk, oczywiście też jest tutaj sprzeczne. Katechizm przypomina też szczególne odniesienie ludzi świętych, a zwłaszcza świętego Franciszka z Asyżu, czy świętego Filipa Neri, do całego stworzenia, jako właśnie do, tak jak Franciszek święty powie, naszych braci i sióstr, które też Ojca w niebie. Zresztą to jest też piękne doświadczenie, kiedy czytamy opisy życia pustelników, w jakiej oni przyjaźni z przyrodą, ze zwierzętami żyli. To pokazuje właśnie tą pierwotną harmonię pomiędzy człowiekiem i stworzeniem. Także takie zdrowe, dobre korzystanie z tego, co to stworzenie nam przynosi, z tych darów, które są nam dane. A więc nie jest niczym złym, jest uprawnione wykorzystanie zwierząt jako pokarmu do wytwarzania odzieży. Można je także oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach, rozrywkach. Doświadczenia medyczne, naukowe na zwierzętach, jeśli tylko mieszczą się w rozsądnych granicach, są praktykami moralnie dopuszczalnymi, naucza katechizm, no ponieważ wiadomo, że życie ludzkie jest jak gdyby pierwszorzędne, ale bardzo ważną rzeczą jest też humanitarne podejście chociażby do sposobu zabijania zwierząt, które później będziemy przyjmowali jako pokarm, żeby tutaj nie znęcać się nad zwierzętami, żeby mimo wszystko zachować taką właściwą relację.
Ja myślę, że jest jeszcze druga strona, czy drugi sposób traktowania stworzeń, zwierząt, na przykład taka przesadna jakaś troska o zwierzęta i no, życie właśnie według zasad na przykład wegetarianizmu, właśnie tłumacząc to taką troską o zwierzę.
Tutaj jest, myślę, że taki problem w ogóle tego, że ludzie mając różne problemy w relacjach ze sobą nawzajem, czasem jak gdyby no, swoje emocje, uczucia przenoszą na zwierzęta. Jest to też wyraz takiego wielkiego zubożenia, wielkiej tęsknoty człowieka za miłością. I myślę, że z tego rodzi się tutaj jakiś taki problem. Ale też nie możemy tutaj jak gdyby całkowicie zanegowywać. Jeżeli ktoś ma takie nastawienie z powodu miłości do zwierząt, chce sobie odmówić na przykład jedzenia mięsa. Ja bardziej tutaj bym się bał, że jak gdyby takim czynnikiem, który powoduje takie podejście wegetariańskie, jest w ogóle wejście w jakąś obcą filozofię związaną z chociażby ze wschodnimi religiami. I tutaj już jest większe niebezpieczeństwo, czy takie właśnie nastawienie no, zbytnio radykalne, które może nawet zaszkodzić sobie na zdrowiu, prawda? Post, nawet jeśli jest i asceza, zawsze był zrównoważony rozumem i nigdy nie prowadził do tego, żeby wyniszczać samego siebie w taki sposób no, głupi. Więc myślę, że ta zasada tutaj powinna zawsze przyświecać.
Przykazanie mówi także o sprawiedliwym wykorzystaniu dóbr różnych, także chodzi tutaj o gospodarcze dobra i z tego faktu wynika nauka społeczna Kościoła. Czy Kościół ma prawo, tak jak to mówią niektórzy, wtrącać się w takie sprawy gospodarcze, społeczne?
Wielu dzisiaj właśnie optuje za tym, żeby Kościół zajął się, prawda, liturgią, żeby siedział w kościele, żeby nie wtrącał się w sprawy społeczne, gospodarcze, polityczne, ale to nie jest do końca tak. Oczywiście jak gdyby pierwszorzędnym celem działania Kościoła nie jest prowadzenie żadnej działalności gospodarczej, nie jest popieranie żadnego systemu ekonomicznego czy politycznego. Kościół pozostaje zawsze wolny, natomiast Kościół jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek i to jest obowiązek Kościoła, ponieważ Pan Bóg, stając się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, zamieszkał pośród nas po to, żeby zbawiać człowieka w jego konkretnej sytuacji historycznej, w jego historii życia. I w związku z tym Kościół na mocy przedłużenia tej misji Jezusa Chrystusa jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Niestety wszędzie tam, gdzie jest człowiek, jest dobro, które człowiek wytwarza, ale jest też niebezpieczeństwo albo realne zagrożenie grzechem, czyli niewłaściwym korzystaniem z własnej wolności, odwrócenie się od tego pierwotnego zamysłu Stwórcy. I jeśli w tych relacjach, sprawach, które są społeczne, ekonomiczne, polityczne, Kościół zauważa ewidentne łamanie podstawowych praw człowieka, niszczenie jego godności, występowanie przeciwko jego życiu, dobru, tam Kościół ma nie tylko prawo, ale obowiązek, aby bronić najsłabszych, najuboższych, aby bronić tego, co jest podstawową wartością w ogóle człowieczeństwa, jego godności. Stąd wzięła się w ogóle cała nauka społeczna Kościoła. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że Kościół nie popiera żadnego systemu ekonomicznego, politycznego, bo tak to może wyglądać oczywiście. Z drugiej strony, jeżeli jakiś system ekonomiczny czy polityczny jest bliski nauce Kościoła, no to nie możemy teraz podejrzewać, że Kościół, wykładając po prostu swoją naukę, popiera konkretną partię, która kieruje się takimi zasadami. Absolutnie, no po prostu, no Bogu dzięki, że są tacy ludzie i są takie partie, które kierują się zasadami takimi, jakimi powinni kierować się chrześcijanie. I wiadomo, że jest też specjalne dyrektorium dotyczące zaangażowania świeckich w życie polityczne. Żadnemu oczywiście duchownemu nie wolno wprost angażować się w życie polityczne, kandydować do żadnych stanowisk i tak dalej. I duchowni powinni przypominać zasady właśnie nauki społecznej Kościoła dotyczące wyborów, a więc wskazywać, że chrześcijanin powinien uczestniczyć w wyborach, powinien się angażować w życie społeczne dla dobra wspólnego. Dwa, powinien wybierać takie osoby, których poglądy i życie są najbardziej zgodne z nauką Kościoła. To powinno być to kryterium, którym kieruje się katolik, który idzie, aby głosować. Niestety dzisiaj często jest to łamane, kiedy patrzymy, ilu mamy katolików w kościołach i jakie są czasem osoby wybierane do władz, które no nie tylko nie mają nauki swojej czy poglądów zgodnych z Kościołem, ale wręcz przeciwne, no to tutaj oczywiście też musimy zauważyć, że jest to pewien grzech głosowanie na takie osoby, które występują przeciwko Kościołowi, czy mają poglądy sprzeczne z nauką Kościoła.
Dalej katechizm Kościoła katolickiego mówi o działalności gospodarczej. I tu jakiś problem czy pytanie, które mi się nasunęło, to, że kiedy myślimy o działalności gospodarczej, o rozwoju jakimś, nie wiem, danej firmy, fabryki, o dążeniu do zysku, to nasuwa nam się raczej takie myślenie negatywne, że to jest złe, że to jest grzech, że to, żeby chrześcijanin właśnie dążył do coraz lepszych jakichś wyników w pracy, jest złem. Czy tak rzeczywiście jest?
Nigdzie tak nie jest powiedziane, że samo bycie bogatym jest przeszkodą do Królestwa Bożego. Pan Jezus co najwyżej powiedział, że trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego, ze względu na to, że no, pieniądz ma jakąś przedziwną moc, czy dobra materialne wiązania człowieka z tym światem, a my jesteśmy powołani przecież do innego świata i o tyle mamy funkcjonować w tym świecie, o ile jest on drogą do nieba i w taki sposób korzystać z dóbr tego świata, które nie są same z siebie złe czy niegodziwe, o ile one też właśnie nas prowadzą do celu, dla którego został człowiek stworzony. Kościół zachęca jak najbardziej do rozwoju działalności gospodarczej, produkcji, żeby był tak zwany postęp, nie występuje przeciwko temu. Natomiast zawsze ma na uwadze ten pierwszorzędny cel, którym ma być dobro człowieka. Oczywiście to dobro Kościół rozumie dużo głębiej i szerzej niż myślą ekonomiści, bo niestety dzisiaj taki ukryty trochę materializm, który jak gdyby wyznacza korzystanie, wykorzystywanie ludzi po to, żeby mieć zyski, liczą się pieniądze, liczą się tylko właśnie wyniki takie ekonomiczne, wytwór pracy, użyteczność się liczy i człowiek staje się tutaj tylko pewnym narzędziem, czy takim celem drugorzędnym tego wszystkiego. Albo celem pierwszorzędnym staje się tylko posiadanie przez człowieka jakichś dóbr, z zapomnieniem o tym, że największym skarbem, o który człowiek powinien dbać w swoim życiu, jest zbawienie, jest Królestwo Boże. Więc Kościół nie tyle występuje przeciwko, ale wskazuje bardzo wyraźnie, żeby nie zatracić się w tym świecie, żeby pierwszorzędnym celem rozwoju nie było właśnie tylko takie skupienie się na tym, co jest materialne, co jest wytworem takim użytecznym na tym świecie, ale żeby być otwartym, mieć świadomość tego, że mamona tego świata, dobra tego świata zostały nam dane po to, żebyśmy gromadzili sobie skarby w niebie. Czyli nawet jeżeli komuś Pan Bóg pobłogosławi, to trzeba się zastanowić, po co Pan Bóg mi dał tyle i czy ja tyle potrzebuję, czy powinienem się tym może podzielić, zrobić coś dobrego przez to, że Pan Bóg akurat dał mi taką zdolność do pomnażania majątku i pieniędzy i teraz, no, co ja z tym mogę zrobić jako człowiek wierzący, żeby było dobro wspólne, żeby dzielić się tym z innymi.
Mówił ksiądz dzisiaj, już wspomniał ksiądz dzisiaj o tym, że zostało nam takie zadanie przedstawione, żeby czynić ziemię poddaną sobie i do tego jakby służy praca ludzka. Jakie znaczenie może mieć praca dla chrześcijanina?
Praca dla chrześcijanina jest jakby przedłużeniem tego, co Bóg uczynił, stwarzając świat. Jest kontynuacją jak gdyby tego dzieła. Ale znowu nie jest ona celem samym w sobie, czyli praca jest też taką przestrzenią, drogą do zbawienia, tak byśmy mogli powiedzieć. Jeżeli praca jest wykonywana w sposób sumienny, uczciwy, to jest czymś godziwym, jest dla człowieka drogą do zbawienia. Ale musimy właśnie pamiętać o tym, że nie jest ona celem samym w sobie, o czym dzisiaj człowiek zapomina, wpadając w pracoholizm albo skupiając się tylko na właśnie jak największej wydajności pracy, nie umiejąc się zatrzymać nawet właśnie w Dzień Pański. To zatrzymanie się raz w tygodniu, nie podejmowanie też prac niekoniecznych, ono też jest taką pomocą, takim pewnym znakiem, który ma nam pomóc uświadomić sobie, że dla człowieka wierzącego to codzienne podejmowanie pracy, nawet takiej, można by powiedzieć, najmniej chcianej, może takiej trochę po ludzku patrząc, wstydliwej, ujmującej i dla człowieka wierzącego ta praca może być pewnym misterium, może być doświadczeniem drogi do nieba, jeżeli człowiek właśnie w taki pokorny sposób, świadomy tego, że służy Bogu, że przeżywa tą pracę z Panem Bogiem, zaprasza też do pracy Pana Boga przez modlitwę o dobrą pracę, o takie sumienne wykonywanie pracy, o towarzyszenie Pana Boga w czasie pracy, wtedy praca jest czymś pięknym. Życie monastyczne, którego bardzo ważną częścią jest praca, szczególnie taka manualna, ono uczy nas pięknego podejścia do pracy, bo kiedy właśnie w klasztorze nawet jest czas pracy, a zadzwonią dzwony, to właściwie w połowie powinno się pracę zostawić, no i biec od razu na modlitwę. I to uczy nas właśnie, że praca nie jest celem samym w sobie, tylko my żyjemy dla Stwórcy i co jakiś czas musimy nam przerywać dzwon, czas na modlitwę, jest modlitwa po to, żeby nam przypomnieć, dla kogo my żyjemy, dla kogo też pracujemy ostatecznie, kto nam dał zdolność też pracy.
Co Kościół mówi o wynagrodzeniu pracy?
Słuszne wynagrodzenie jest uzasadnionym owocem pracy. Odmawianie lub zatrzymywanie może stanowić poważną niesprawiedliwość, przynależy do jednego z grzechów wołających o pomstę do nieba. Aby ustalić słuszne wynagrodzenie, należy uwzględnić jednocześnie potrzeby i wkład pracy każdego. należy tak wynagradzać pracę, aby dawała człowiekowi środki na zapewnienie sobie i rodzinie godnego stanu materialnego, społecznego, kulturalnego, duchowego, stosownie do wykonywanych przez niego zajęć, wydajności pracy, a także zależnie od warunków zakłady pracy, z uwzględnieniem dobra wspólnego. A więc no tutaj Kościół podkreśla też taki sprawiedliwy podział wytworów pracy czy zysków, które się otrzymuje z pracy, żeby nie było takiej dużej rozpiętości pomiędzy tym, co właściwie jest ciężką pracą poszczególnych pracowników, a tym, co sobie z tego bierze jako swój własny zysk, na przykład pracodawca czy właściciel danej firmy. To są rzeczy bardzo ważne, też ciągle jeszcze pojęcie godnego wynagrodzenia po to, żeby właśnie nikt nie musiał gdzieś tam głodować czy martwić się, że nie wystarczy do następnej wypłaty, żeby utrzymać w godny sposób też rodzinę. No ciągle to jeszcze myślę, że domaga się wielu zmian i przede wszystkim no, tego, żeby nie było tak dużych przepaści, że jedni zarabiają bardzo dużo przy bardzo niewielkim stosunkowo wkładzie swojej własnej pracy, a inni pracują bardzo dużo i właściwie są przez niektórych po prostu okradani.
Można powiedzieć z pewnością, że każdy z nas obserwuje pewną nierówność w bogactwach i w gospodarkach światowych. I tutaj Kościół zachęca, jak czytamy w katechizmie, do wzajemnej pomocy, jakiejś wymiany tych dóbr. Czy można to skrócić do takiego hasła zabrać bogatym, a oddać ubogim?
Tutaj byśmy mogli odnieść się oczywiście do tego, w jaki sposób żył pierwotny Kościół, prawda? Gdzie żaden nie miał za dużo i żaden też nie miał za mało, czyli ta wrażliwość wzajemna braci w Kościele była bardzo ewidentna, była też znakiem żywotności Kościoła, tego, że w Kościele mieszka i żyje Bóg, którego znakiem jest wzajemna miłość. To myślę, że jest ciągle takim bardzo ważnym postulatem. Niebezpieczeństwo jest takie, żeby nie zredukować znowu Kościoła do jakiejś instytucji charytatywnej, jakby to było pierwszorzędnym celem życia Kościoła. Ale niemniej jednak caritas, czy martyria, konkretne świadectwo, wymierne takie, które widać, ono musi być obecne w życiu Kościoła. Ono jest znakiem, czy nasza pobożność, czy nasze wyznawanie wiary w Pana Boga jest prawdziwe, czy jest tylko mrzonką. To, w jaki sposób ja podchodzę do drugiego człowieka, do ubogich, to samo dotyczy też państw. Nie chodzi o to, żeby w taki sposób pomagać, że ja sam będę cierpiał niedostatek, ale jeżeli mam jakiś tam nadmiar, ktoś ma mniej, dużo mniej ode mnie, to powinienem się umieć z tym dzielić. Chociaż tutaj też pojawia się temat takiego mądrego pomagania, ponieważ no, niestety dzisiaj jest wiele osób takich, które żebrzą na przykład o pieniądze, a wcale tych pieniędzy tak bardzo nie potrzebują, czy mogłyby iść do pracy i coś zrobić. I rozdawanie takim ludziom pieniędzy utrzymuje ich w takim niewłaściwym funkcjonowaniu. To czasem idzie z pokolenia na pokolenie, bo dzieci już są wychowywane w takim kształcie. Myślę, że ważniejszą rzeczą jest dać wędkę i nauczyć łowić ryby, niż dać gotową rybę, ponieważ no, to też nie prowadzi do grzechu, którym jest na przykład lenistwo, czy niepodejmowanie właśnie pracy.
I ostatnim takim hasłem w tym rozdziale o siódmym przykazaniu, jakie porusza katechizm, jest miłość ubogich. O co tak naprawdę chodzi, w jaki sposób ta miłość ubogich ma się przekładać na konkrety w naszym życiu?
Wrażliwość na drugiego człowieka. Ja zacytuję tutaj może świętego Jana Chryzostoma, którego przytacza katechizm, który przypomina: niedopuszczanie ubogich do udziału w swych własnych dobrach oznacza kradzież i odbieranie życia. Nie nasze są dobra, które posiadamy, należą one do ubogich. Najpierw trzeba zadośćuczynić wymaganiom sprawiedliwości, by nie ofiarować jako darów miłości tego, co się należy z tytułu sprawiedliwości. Czyli pierwszą rzeczą bardzo ważną jest to, żebyśmy rzeczywiście, nie szanując tego, że ktoś potrzebuje czegoś, że ktoś jest głodny wokół nas, żebyśmy w ten sposób jakby nie usprawiedliwiali siebie, tego, że my mamy więcej, bo pracujemy, bo nie wiadomo co tam. Święty Jan Chryzostom przypomina, że te dobra, które mamy, nie są tylko nasze, że one są darem od Boga. My jesteśmy tylko ich takimi no, dzierżawcami. I też mówi o tym, że w odniesieniu do darów, które dajemy, że najpierw trzeba zadośćuczynić sprawiedliwości, czyli nawet taka sytuacja, gdzie już teraz taki dam przykład konkretny, jakiś biznesmen na przykład przeznaczyłby jakąś sumę na dobry cel, na przykład zbudowanie szpitala, ale jednocześnie byłby człowiekiem, który okrada swoich pracowników, to taki czyn nie jest wcale chwalebny, bo on też to może zrobić po to, żeby pokazać siebie, jaki to on jest dobry. Najpierw trzeba zadośćuczynić sprawiedliwości, dopiero kiedy zadośćuczynię w sprawiedliwości, czyli jestem w porządku wobec tych spraw, które są moim zobowiązaniem, też to jest kwestia płacenia pracownikom składek, ZUS-u i różnych innych, urzędu skarbowego i tak dalej, dopiero wtedy ja mogę coś ofiarować. Wiele jest takich tekstów starożytnych właśnie w Kościele, które też uwrażliwiają, że miłość Boga musi przekładać się na miłość drugiego człowieka. Jeżeli oddajemy cześć Bogu, czy chociażby nawet są takie wskazania dotyczące wyposażenia świątyni, nawet złotych kielichów, to nie możemy jednocześnie zaniedbać naszych braci i sióstr, którzy są głodni. Zadbać o jedno i drugie, zachować właściwą proporcję pomiędzy jednym i drugim. Nie tłumaczyć się tym, że oddajemy chwałę Bogu, a zaniedbujemy braci, w których Chrystus jest ten sam i nie został uczczony, nie został właściwie potraktowany, nie został umiłowany.
Dziękujemy bardzo za tę dzisiejszą audycję. To siódme przykazanie okazało się być naprawdę pojemnym. Mam nadzieję, że dla Państwa była ta rozmowa wartościowa. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże.